Magazyn turystyczny na szlaku.
Dziś o wyprawie rowerowej po Ameryce Południowej będzie też kolejna wizyta w Grudziądzu na wieży Klimek. Magazyn na szlaku, Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Tysiąc bogów, tysiąc wiar.
Wyprawa rowerowa, tak to trzeba nazwać. 5 miesięcy w Ameryce Południowej na rowerze. To robi wrażenie. O swoim wyczynie opowiada Stanisław Leszczyński.
Moją wyprawę zacząłem w stolicy Kolumbii, Bogocie. Przyleciałem tam 1 października i moją destynacją, moim celem była Ziemia Ognista, najdalej wysunięte na południe miasto na świecie, Ushuaia, koniec świata, Argentyna.
Dlaczego wybrałeś sobie akurat tak dalekie miejsce do takiego wyczynu?
Na co dzień prowadzę serwis rowerowy Dr Bike w Zielonej Górze i że w sezonie mam bardzo, bardzo dużo pracy, nie jestem w stanie praktycznie wyjść na rower, ewentualnie może czasem na weekend, to chciałem sobie wreszcie pojeździć na moim ulubionym sprzęcie i musiałem gdzieś jechać na drugą półkulę, gdzie będzie wtedy klimat sprzyjający, a że uwielbiam też góry, to połączyłem te dwie pasje i jechałem przez najdłuższe pasmo górskie na świecie, czyli Andy.
Sprawy takie również techniczne nas interesują, bo to jest nieraz porada praktyczna, bardzo ważna. Swój rower wziąłeś tam właśnie na ten wypad. Tak. Zapakowałeś go tak, jak w sklepie się pakuje, w karton, tak?
Dokładnie.
I do samolotu.
Tak, taka usługa liniami lotniczymi w zależności kosztuje między 100 a 150 euro. Jak się czasem uda, to wezmą i za darmo. Mi się tak udało w Niemczech, ponieważ jak poszedłem do bramki, gdzie odprawiali biznes klasę i pierwszą klasę, zapytali, czy jesteś pasażerem tej klasy? Nie, panie, ja jestem biedny. To wtedy zaczęli się śmiać i wrzucili mój bagaż, nadali go już bezkosztowo. No i potem trzeba go rozpakować, odpowiednio skręcić. Jeżeli był wcześniej dobrze przygotowany, to raczej mu się nic nie stanie.
I startowałeś faktycznie z Bogoty, bo musiałeś gdzieś się znaleźć. Z lotniska już wyjeżdżałeś po prostu, skręcałeś rower po przylocie i jechałeś?
Nie, polecam wszystkim przede wszystkim wpierw napisanie do kogoś na portalu Couchsurfing. Od wielu lat mam tam konto, także przyjmuję gości u siebie w domu. Napisałem do jednej bardzo fajnej dziewczyny, jak co zamierzam o moim projekcie. Powiedziała, że nie ma sprawy, że mnie przyjmie. Z lotniska zabrałem się taksówką do niej już z kartonem, z dwoma w zasadzie kartonami, bo tam miałem swój cały dobytek i z plecakiem. Pojechałem do niej, tam u niej posiedziałem 3-4 dni, rozpakowałem ten rower, zobaczyłem miasto, i następnie pojechałem na południe, co było cały czas moim kierunkiem.
Jak na ciebie reagowali Kolumbijczycy na początku?
Kolumbijczycy byli jedną z najfajniejszych nacji, a jeśli nie najfajniejszą. Ta dziewczyna, u której byłem fenomenalna, pokazała mi miasto, była mega miła, a już pierwszego dnia jazdy miałem nieco ponad 100 km w nogach, było mi gorąco, byłem już zmęczony. Nagle mija mnie wielka Toyota Land Cruiser, gość się zatrzymuje, pyta mnie, skąd jestem, gdzie jadę, mówię, że jestem z Polski. Ona, to daleko, ale coś wiedział, ponieważ mieliśmy papieża Polaka. Tak mu się spodobała moja historia, że on powiedział, że muszę koniecznie wystartować w wyścigu kolarskim, który on organizuje na weekend. Tak właśnie było. Zaprosił mnie do siebie, siedziałem u niego przez 6 dni. Na weekend startowałem w wyścigu, poznałem bardzo dobrze kolumbijską kulturę, tamtejsze tereny, było po prostu fenomenalnie.
Powiedz, wspomniałeś o plecaku, ale już jak byłeś w trasie, to rozumiem, zdecydowałeś się na sakwy.
Tak, plecak miałem z sobą, taki nieduży, podręczny w zasadzie bagaż, który wziąłem do samolotu. Tam miałem takie rzeczy najbardziej podstawowe. On mi służył, że jeżeli do jakiegoś miasta dojeżdżałem, to wtedy po prostu na jakąś małą wycieczkę, powiedzmy. A tak to wszystko miałem, cały mój dobytek w sakwach. W zależności od terenu, przez jaki jechałem, czasem musiałem mieć więcej jedzenia, czasem mniej. I czasem bardzo dużo z wody, zwłaszcza na pustyni.
A jak z noclegami? Radziłeś sobie tam ze swoim namiotem?
W tych krajach takich biedniejszych, tańszych, jak Kolumbia, Peru, Ekwador, Boliwia, prawie zawsze spałem w jakichś kwaterach prywatnych, chyba że jechałem przez taki teren mocniej bezludny, wtedy czasem zdarzało mi się w namiocie, a generalnie hostel jest tam między 10 a 30 zł, w zależności od kraju, miejsca, to za taką kwotę nawet mi się nie chciało często jednak tego namiotu po całym dniu rozkładać.
To faktycznie, dosyć tanio wypadają te noclegi. To też fajna uwaga dla tych, którzy by chcieli tak zwiedzać Amerykę Południową.
Moim zdaniem właśnie jest to najlepsza opcja, ponieważ trzeba pamiętać, że w krajach równikowych jest bardzo krótki dzień, to jest tylko 12 godzin. Zaczyna się to przed 6, około 6 i ciemno się tak właśnie też robi przed 6, a więc trzeba wcześniej rano wstać, najlepiej wyjechać już o 7, żeby tego dnia było jak najwięcej, i żeby potem nie tracić czasu na rozbijanie namiotu.
Bo faktycznie, później po ciemku już nie ma co robić, a jeszcze trochę godzin, zanim się położymy do spania, zostaje.
Dlatego właśnie polecam jednak w tych tańszych krajach przede wszystkim nocleg w jakimś tam mieście, miasteczku. Czasem u ludzi właśnie na tym couchsurfingu też można znaleźć. A już w Chile i Argentynie przestrzenie były tak ogromne, że dojechanie często z jednego miasta do drugiego było niemożliwe. A poza tym jest tam dużo, dużo drożej niż w Polsce. I namiot jest niezbędny.
O to, czy ktoś pomagał ci naprawiać rower, się nie pytam, bo sam się tym zajmujesz, więc nie ma z tym problemu. Ale jak sprzęt się spisał, powiedz?
Mój sprzęt spisał się fenomenalnie, sam go zaplanowałem, jakby przygotowałem. Wstawiłem mocniejsze komponenty, które podejrzewałem, że mogą być właśnie niezbędne, żeby mi...
Opony też mocniejsze?
Opony miałem przy Falbe Maratony, są to bardzo dobre opony na właśnie takie długodystansowe wyprawy. Spisywały się świetnie, w sumie złapałem 4 gumy, jak na tak długą trasę nie jest zły wynik. A jak trzeba było zakleić dętkę, no to niestety, kleiło się.
Ile dziennie mniej więcej robiłeś kilometrów?
A to zależy, jak mój najmniejszy jakby wynik dziennie to było 8 kilometrów, jak z jednej wsi w zasadzie, gdzie spałem, przyjechałem do drugiej i pan mnie zaprosił na wino, a skończyło się na obiedzie i imprezie wieczorem, to był najkrótszy dystans, a najdłuższy to było w Boliwii 164 kilometry, ponieważ po prostu nie było się gdzie rozbić, bałem się i musiałem, wiedziałem, że muszę dojechać do jednego miasta, a było to jeszcze przy dużych wysokościach, bo między 3 a 4 tysiące metrów na tak zwanym altiplano, czyli na takiej olbrzymiej wyżynie. Dałem radę, myślę, że pomogła mi w tym bardzo koka, znaczy liście koki dokładnie, które tam się żuje i jest to normalna używka jak u nas kawa.
Powiedz, jakieś piękne miejsca, jeśli chodzi o przyrodnicze takie sytuacje widziałeś?
Oj, bardzo było takich dużo miejsc. Tak, co mi najbardziej chyba utkwiło w pamięci, to słona pustynia w Boliwii, Solar de Uyuni, coś niesamowitego. Jest to prawie taka sama powierzchnia, 11 ponad tysięcy kilometrów kwadratowych, nieco mniejsze niż województwo lubuskie, wszystko w soli. Najbardziej wypłaszczone miejsce na świecie, gdzie horyzont totalnie się zlewa, nie, traci się po prostu jakby przestrzenność, zmysł pojmowania. No i bardzo, bardzo duże obszary Patagonii, bezludnych miejsc, że czasem po 200-300 kilometrów nie było kompletnie nic. Nieraz to były łąki, w zasadzie no pół pustynia. A nieraz było to mega zielone lasy, no coś niesamowitego. Jeszcze na pewno nie zapomnę przeprawy przez Atakamę w najbardziej hardkorowym, opuszczonym przejściu, przez które nie wiedzie droga, znaczy wiedzie droga, ale nie da się tam przejechać samochodem, bo samochodów nie odprawiają. No i jest to możliwe tylko pieszo, rowerem bądź pociągiem, który jeździ tam jeden na miesiąc.
Też lubię trochę pojeździć na rowerze, dłuższą trasę zrobić i jeśli narzekam, no to jak się mówi, na siedzenie albo na szyję. Tobie coś tam przeszkadzało podczas tych wypadów?
No oczywiście, każdego jednak tyłek boli po codziennym siedzeniu w siodle. Ja akurat jeżdżę na takim typowo sportowym, wyścigowym siodle, bardzo, bardzo lekkim, maksymalna jakby odchudzenie jego jest na takim najwygodniej. Do tego polecam dobre spodenki z dobrą wkładką, tak zwanym pampersem. Miałem taki najwyższy model firmy Endura, świetnie się sprawdziły.
Na ileś godzin, tak? Nie zaczynają obcierać w pewnym czasie?
No najdłużej w siedle spędziłem 9 godzin i to po drogach gruntowych, gdzie zrobiłem ciut ponad 100 km, bo droga była ciężka, teren mocno wyboisty, pagórkowaty. No wiadomo, czuję się, ale jedziemy dalej.
Powiedz, jaki typ roweru miałeś dokładnie?
Ja miałem Gurala na kołach 29 cali, właśnie przystosowany pod taką długą wyprawę, czyli dołożyłem tam błotniki, dwa bagażniki z przodu, z tyłu na sakwy. No te opony takie zmodyfikowane właśnie antyprzebiciowe, mocniejsze, dobrze się spisujące na asfalcie i dające radę w terenie. No i w zasadzie tyle.
Jak w tych kolejnych krajach kontakty z ludźmi? Też serdecznie, tak jak w Kolumbii?
Ekwador też był super. Ekwadorczycy, bardzo, bardzo mile ich wspominam. Nieraz się z jakimś Ekwadorczykiem też zakumplowałem, spałem też tam na couchsurfingu. Potem było Peru. Peru było najmniej przyjaznym jak dla mnie krajem. Denerwowali mnie, mówili do mnie gringo, czego nie znosiłem, bo gringo to obywatele Stanów Zjednoczonych, a ja z nimi nie mam nic wspólnego. Dobrze generalnie dla mnie reagowali potem w Boliwii. Byli już bardziej serdeczni, ale też dosyć mocno zamknięci, bo to jest specyficzna kultura, bardzo odizolowany taki andyjski kraj. Potem Chile, Argentyna, tak samo ludzie fenomenalni, bardzo serdeczni, nieraz mnie zapraszali na nocleg. No bardzo mi się tam podobało i pomagało mi w kontaktach, dobra znajomość języka hiszpańskiego.
Ile, powiedz, ta cała twoja wyprawa trwała?
Jechałem przez 5 miesięcy dokładnie.
5 miesięcy? No, co, dzień w dzień na rowerze?
Czasem były jakieś dni przerwy, czy to na regenerację, to już jeżeli faktycznie byłem w siodle ponad, powiedzmy, 2 tygodnie, a czasem na zwiedzenie jakiegoś, na przykład lodowca, zrobienie trekkingu w górach, bądź zwiedzenie jakiegoś miasta. Też miałem szczęście, miałem chwilkę przerwy na święta, kiedy bardzo fajna chilika zaprosiła mnie do siebie.
Jak, powiedz, kulinaria?
Oj, jadłem tam różne przepyszne rzeczy. Ciekawa była świnka morska, coś czego u nas w Europie się nie je, a w Peru jest to przysmak. Dobra, ale droga i skusiłem się na jej dwie odmiany, smażoną i pieczoną. Lepsza jednak była smażona.
Nikogo nie straszymy, ale zdarza się, że słyszymy, że w Ameryce Południowej no, potrafi być szczególnie w dużych miastach, w nieodpowiednich miejscach nieciekawie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ty nie miałeś tego typu problemów?
Ja nigdy nie, na szczęście nie zaznałem jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Raz pamiętam, że jak jechałem przez slums, niestety w porze praktycznie no, wieczornej, nocnej, że dosłownie w ostatnim momencie dojechałem do hotelu, no ludzie się na mnie tak nieprzyjemnie patrzyli, widząc mnie na drodze, a jeżeli no, nie szuka się guza, nie wychodzi się do nieodpowiednich dzielnic, też trzeba się zapytać wpierw, gdzie należy iść, potem dopiero, znaczy gdzie nie należy iść, potem gdzie należy iść, no to raczej nic złego się nie stanie.
Zakosztowałeś w takich wyprawach, czyli pytam tak naprawdę na koniec jeszcze o to, czy masz plany na kolejne?
Tak, ta akurat wyprawa z Bogoty do Ziemi Ognistej była moją drugą wyprawą. Pierwszą, kiedy jeszcze powiedzmy, no nie wiedziałem, czy to się da, czy mi się uda, pojechałem na 4 miesiące ze stolicy Boliwii, z La Paz do też Ziemi Ognistej. Tak mi się to spodobało, zwłaszcza Patagonia, te dzikie rejony, że chciałem ją bardziej poznać, eksplorować. Niektóre miejsca się pokryły, ale zdecydowana większość była jakby nowych ścieżek. I myślę, że to na pewno nie jest mój ostatni raz na kontynencie południowoamerykańskim.
Czyli nawet jeśli rowery, to właśnie też tam?
Tak, ale myślę, że rok, dwa, jeszcze sobie zrobię przerwę. Jest naprawdę dużo, dużo miejsc, do których chciałbym pojechać, ale na pewno jeszcze tam wrócę nie raz.
Dziękuję, życzę mi powodzenia w takim razie.
Dziękuję, dobranoc.
O wyprawie opowiadał Stanisław Leszczyński, a skoro ma plany, to się pewnie jeszcze kiedyś spotkamy. Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Wracamy do Grudziądza i wracamy na wieżę i pod wieżę Klimek. Opowiada przewodnik Piotr Łukiewski.
Magazyn turystyczny Na Szlaku.
Jesteśmy na...
Na Górze Zamkowej.
I widzimy tutaj trochę reliktów, no i trochę tych nowoczesnych rozwiązań, które mają zadbać o to, co kiedyś tutaj było.
Ta altana, nazwijmy to tak kolokwialnie, zabezpiecza nam... pozostałości, relikty średniowiecznej piwnicy. Ta piwnica jest o tyle cenna, że zachowały się fragmenty oryginalnej 13-wiecznej ceglanej posadzki. Jak wchodziliśmy wcześniej, widział pan tam pozostałości fundamentów zamku, tego południowego skrzydła, z którego niewiele zostało. Mozaika, na której stoimy, wytycza nam obrys murów zamku, tak aby zwiedzający tej górę zamkową mieli pełne wyobrażenie tego, jak ten zamek wygląda. Z czasem musi pojawić tutaj jeszcze ikonografia, to wszystko jest przygotowane właśnie do otwarcia sezonu. Wieże będą wyeksponowane, zachowane ilustracje zamku. Także wchodząc na sam Klimek, będzie można kilka takich elementów sobie zobaczyć, wyobrazić, dopowiedzieć w wyobraźni.
Altany takie są dwie i w tych dwóch miejscach rzeczywiście można, w cudzysłowie, dotknąć przeszłości, tak?
Dokładnie, tak jak mówiłem, ta bliżej nas zabezpiecza pozostałości piwnicy, natomiast ta druga, mniejsza, zabezpiecza nam średniowieczny ściek.
Czyli tutaj również oprócz tych altan znajdziemy studnię, która jest w tym samym miejscu, gdzie była w przeszłości?
Tak, dokładnie w tym samym miejscu. Kiedy zamek został rozebrany, to były olbrzymie ilości gruzu. Zresztą pokażę panu później, jak czego najwięcej pozyskano przy jego rozbiórce. W połowie XIX wieku działało w Grudziądzu Towarzystwo Upiększenia Miasta. I to towarzystwo właśnie w połowie XIX wieku doprowadziło do tego, że miasto najpierw wydzierżawiło, a następnie wykupiło górę zamkową od rządu pruskiego. Natomiast towarzystwo zajęło się jej uporządkowaniem. Na alejki, nasadzono drzewa, uporządkowano ten teren, odkopano właśnie zamkową studnię. Wówczas odkopano ją do głębokości około 50 metrów. Na tej głębokości wystąpiła już woda. Urządzono stoły z kamieni z kaplicy nagrobnej, także było to takie ulubione miejsce spacerów grudziądzan. Na samym przedzamczu znajdowała się winiarnia, ogródek jordanowski dla dzieci. W późniejszym czasie również dla dzieci zbudowano brodziarnię. Teraz proszę sobie wyobrazić, panie w krynolinach, panowie w melonikach czy w cylindrach i kopiące się nie mamy malżanego w tej brodziarni dzieciaki. No, było to wtedy możliwe. Dzisiaj z pewnością znalazłby się ktoś, kogo by to uraziło. No, ale w tamtych czasach było to troszeczkę inaczej.
Tutaj na Górze Zamkowej już nikt nie próbował przesadnie dbać o to, żeby było tak jak kiedyś. Substancja jest nowa, są nowoczesne w miarę nasadzenia. No nie oszukujmy się, nie otworzymy klimatu, który był tu kiedyś, prawda?
Z pewnością, no na pewno nie otworzymy, chociażby z tego względu, że jak mówiliśmy wcześniej, zamek został doszczętnie rozebrany. Zamku pozostało naprawdę niewiele. Sama wieża ocalała cudem. Dlatego, że na przełomie 1806-1807 roku w Grudziądzu przebywał król pruski z małżonką Luizą i to właśnie dzięki jej interwencji nie rozebrano wieży. No to początek XIX wieku, okres romantyzmu, moda na romantyczne ruiny i to, co z zamku tutaj pozostało, te ruiny tak się królowej Luizie spodobały, że zakazała dalszej rozbiórki i dlatego właśnie Klimek miał przetrwać.
Thousands of red-eyed minds.
Ile stopni musimy już w samej wieży pokonać?
129, aby wyjść na szczyt.
Co to za przeszklenia?
Szkło jest ułożone na tej części wieży, która z oryginalnej, tej średniowiecznej pozostała. Pod naszymi stopami mamy już najniżej położony loch i to, co widać niżej, to już są fundamenty wieży. Poniżej jest tylko kamienna podstawa, na której wieżę postawiono. Czyli wieża jest bardzo płytko osadzona.
Kiedy stoimy tak na tym samym szkle, no takie uczucie jest, dreszczyk na plecach się pojawia.
No ciekawy jest odbiór właśnie odwiedzających wieżę, szczególnie panie, no i dzieciaki. Tutaj okazuje się, kto ma lęk wysokości.
Wewnątrz już widać wszystko nowiutkie, mały ukłon w stronę tradycji, ale nie oszukujemy, nie udajemy.
Dokładnie. Wieża miała pierwotnie około 9 metrów średnicy i 30 metrów wysokości. W czasie ostatniej wojny Niemcy przeprowadzili bardzo dokładne pomiary wysokościowe i różnica poziomu pomiędzy podstawą a szczytem wieży wynosiła wówczas dokładnie 20 metrów i 3 centymetry. Dzisiaj jest to nieco więcej. Mury średniowiecznej wieży miały grubość dochodzącą do 3 metrów 20 cm. W grubości tych murów znajdowała się klatka schodowa prowadząca na szczyt wieży i do dolnych lochów. Kroniki mówią, że wieże zbudowano bez używania rusztowań. Przy tej grubości murów nie były potrzebne.
U góry też przeszklenia i pełnią funkcję świetlika.
Zarówno świetlika, jak i zabezpieczenia przed opadami deszczu.
Trochę się zasapaliśmy, ale warto było. Jesteśmy na wieży. No i co to widać? W zależności, w którą stronę spojrzymy. No a jest na co patrzeć i co podziwiać.
No przede wszystkim zobaczymy to, że Grudziądz położony jest w kotlinie. W tej kotlinie z czasów ostatniego zlodowacenia pozostały 3 takie wysoczyzny zwane kępami. My znajdujemy się na południowym stoku kępy, największej kępy zwanej Forteczną. Poniżej nas rozłożyło się średniowieczne miasto. Natomiast pamiętać potrzeba o tym, że Wisła płynąc tutaj na północ, natomiast na wschód od kępy rozlewały się tereny bagienne. W związku z czym to właśnie ograniczało rozwój miasta w kierunku wschodnim, a powodowało, że miasto rozwijało się w osi północ-południe. Dlatego dzisiaj taka dziwna troszeczkę panorama naszego miasta, takie rozciągniętej litery C. No i patrząc na zachód, we mgle majaczą nam Bory Tucholskie, już wschodnia ściana Borów Tucholskich. W pogodne dni, no za kilka godzin, jak mgła się podniesie, zobaczymy Nowe na północy, na południu Chełmno. Wzmianki mówią również, że w pogodne dni z Klimka było widać Gniew. No czekamy na taką pogodę, aby się o tym przekonać.
Rzeczywiście dzisiaj lekka mgiełka, będzie można to zobaczyć na stronie magazynu Na Szlaku, czyli www.radiopik.pl, zakładka audycje i magazyn Na Szlaku, tam także zdjęcia. Tak jak pan wspominał, gdyby nie mgła, naprawdę jest szansa dostrzeżenia Gniewa?
No chcemy się o tym przekonać. Od 3 miesięcy próbujemy, dotychczas nam się nie udało.
Bo to był okres zimowy.
Też, ale pogoda z reguły taka podobna jak dzisiaj. Lekka mgiełka już wystarczy, żeby nam horyzont zatrzeć. Natomiast to, co jest doskonale stąd widoczne, to że basen grudziądzki, bo w nim się znajdujemy, ma średnicę około 20 km. I w tym promieniu te wszystkie widoki, wszystko co się w tym promieniu znajduje, możemy my stąd zobaczyć.
Jakie są reakcje? Co mówią ludzie? Pan ma z nimi kontakt, a więc pewnie z pierwszej ręki te wrażenia może pan zbierać.
No malkontentów nigdy nie brakuje. Generalnie wrażenia są bardzo pozytywne. Często przychodzą właśnie mieszkańcy, starsi mieszkańcy, którzy pamiętają wieżę wysadzoną jeszcze ostatniego dnia działań wojennych. Pamiętają, jak to jeszcze jako dziecko byli na tamtej wieży, albo że na tamtej być nie zdążyli, tylko pamiętają, jak została wysadzona. Natomiast bardzo wiele osób, szczególnie w starszym wieku, wchodzi tutaj, żeby zobaczyć, być może to po raz ostatni w życiu. Odbiór jest bardzo pozytywny. Zresztą o tym możemy się przekonać w każdy weekend, kiedy tutaj oprowadzamy turystów. No w te pierwsze tygodnie to było, wieża przeżywała prawdziwe oblężenie, bo dziennie to i ponad 1000 osób przez wieżę się przewijało. Dzisiaj jest to troszeczkę mniej, ale jest więcej osób przyjezdnych niż samych mieszkańców. Z pewnością kto na Klimku nie był, wkrótce będzie bądź są to osoby już, które przychodzą po raz kolejny. My również serdecznie zapraszamy.
Sezon w zasadzie dopiero co się rozpoczyna, więc rzeczywiście ci turyści pojawią się za jakiś czas. Jak załatwić sobie to, by wejść na wieżę? Czy coś gdzieś trzeba zgłaszać? Czy gdzieś trzeba się zapisywać? Czy można jechać i na pewno się tu dostaniemy?
Na pewno weekendy będziemy tutaj obsługiwali jako przewodnicy, po prostu kontaktować z gruzińskim muzeum i poprzez gruzińskie muzeum tutaj to wejście będzie możliwe.
Jedno jest pewne, dla tego widoku warto pokonać trochę schodów, zanim znajdziemy się na górze zamkowej, później wszystkie schody w samej wieży, bo jak się spojrzy, no jest po prostu wspaniale.
Serdecznie zapraszamy do miasta. Planujemy w tym roku jeszcze kilka takich ciekawostek turystycznych i te wszystkie elementy będziemy starali się Grudziądzanom i turystom pokazać w czasie naszych letnich spacerków z przewodnikiem. I jeszcze raz zapraszam do Grudziądza.
Still.
To już dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Za tydzień zaprosimy na kajakową masę w ramach steru na Bydgoszcz, masę kajakową na Brdzie oczywiście. Będziemy też namawiać do aktywności fizycznej w Myślęcinku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.